Filip.
Hubert.
Witam cię serdecznie w nowym 2026 roku.
Państwa, witam ciebie, witam nas z 2025, którzy tu właśnie przyszliśmy. Trzymamy się nieźle, będziemy się trzymać, mam nadzieję, jeszcze lepiej. Nowy rok podcastu, dużo ciekawych tematów, a zaczynamy od rzeczy modnych i nudnych.
Tak, ale chciałem jeszcze nawiązać do naszej twórczości przeszłej i powiedzieć, rok 2026 będzie rokiem przemiany. Pamiętasz, z czego to jest? Nie pamiętasz.
Oczywiście, że nie pamiętam. A państwo tym bardziej nie pamiętają. Masz obowiązek teraz powiedzieć, o co ci do jasnej cholery chodzi.
Rok 2007 będzie rokiem przemiany. Zwykły człowiek.
Cześć stary, co słychać?
A, nic specjalnego. To po zwykłemu jest, nie?
Mieszkający przy zwykłej ulicy.
Taksi. Na Dąbrowskiego 7, proszę.
Będzie świadkiem czegoś niezwykłego.
Orzeź ty w mordę, to niezwykłe!
Czy nasz projekt jest zagrożony?
Nie, panie senatorze. Ten zwykły człowiek nie stanowi problemu.
Doskonale. Nie chcemy więcej opóźnień.
Teraz musi stawić czoła siłom o wiele potężniejszym, niż by sobie wyobrażał.
Czego chcecie, dziwni ninjowaci faceci w maskach?
Wiesz za dużo. Musisz zginąć.
Musi przezwyciężyć lęki z dzieciństwa.
Ale ja od lat nie byłem w tym pokoju. Nie!
Musi nauczyć się przetrwania w trudnych warunkach.
Czemu to tak ciemno? Co tu pomrukuje? Co to?
Już w listopadzie zostań świadkiem niezwykłej przemiany zwykłego człowieka w maszynę do zabijania.
Posunęliście się za daleko. Teraz wszyscy zginiecie.
Zygmunt Fundament jako John Smith w filmie pod tytułem Wszyscy zginą.
Witamy także tysiące nowych słuchaczy podcastu Hammerzeit. Zyskaliśmy nagłą popularność, co nas bardzo cieszy. Jesteśmy jeszcze bardziej popularni niż byliśmy w roku 2025 roku. I to, że o tym wspominam, nie jest tylko i wyłącznie propagandą sukcesu, ale jest naszym realnym osiągnięciem, z którego jesteśmy dumni i o którym będziemy bardzo dużo mówić w tym roku.
W tym roku, jeżeli to się utrzyma, bo drodzy Państwo, prawdopodobnie większość z Was to są słuchacze powracający. Bardzo się cieszymy, witamy Was serdecznie. Jest też niewielka szansa, że pojawiły się osoby nowe, bo płynąc na Hubert szerokiej fali popularności serialu Stranger Things, o którym zresztą już mówiliśmy, udało nam się pozyskać trochę tak zwanego organicznego zasięgu, czyli eksplozja nagle fanpage'a na Facebooku spowodowała, że pojawiło się 40 nowych obserwujących osób, co w przypadku zasięgu przekraczającego w sumie 400 tysięcy osób. To nie ma żartów. Więc 40 osób z 400 tysięcy, całkiem, Hubert.
W skrócie, po raz pierwszy zobaczyliśmy w naszym życiu więcej niż jedno powiadomienie dziennie na Facebooku i jesteśmy tym faktem zachwyceni, ale żeby nie mówić tylko o sobie, to Filip, przechodzimy do tematu głównego od razu, bo rok się zaczął, nie mamy nawet o czym powiedzieć jako sidequest tego odcinka.
Tak, nie będzie takiej dygresji jak zwykle, bo one się pojawią w toku trwania tego roku.
Aczkolwiek był trailer z Thorem, który jest równie mało imponujący jak trailer ze Steve'em Rogersem.
Tak, więc o Avengers jeszcze będziemy pewnie mogli w międzyczasie. Jest zwiastun tego serialu Marvela Wonder Man, o którego nie widziałem, więc nie będziemy.
Aczkolwiek bardzo frapuje mnie wątek w Avengers Doomsday, który być może się pojawi i będzie bardzo ważny. To znaczy wiemy, że częściowo będzie ważny, bo jedno z dzieciąt będzie kluczowe, ale być może pozostałe dziecięcia też będą, bo zauważ, że póki co mieliśmy dwa teasery. W obu tych teaserach wszyscy mówią albo pokazują, że są rodzicami i że to jest nowa era w ich życiu.
Tak, no i że Franklin jest obiektem zainteresowania
dokładnie,
doktora
więc,
Duma.
Więc może tutaj to, że tak powiem, znęcanie się przez Duma nad młodym pokoleniem będzie głównym wątkiem i motorem napędowym dla naszych powracających i nie tylko Avengersów.
Czyli weźmie sobie Gen Z i będzie mówił, moje seriale, moja muzyka są lepsze niż wasze seriale, wasza muzyka, więc musicie teraz słuchać i oglądać to, czego ja wam każę. Więc jesteśmy świetnie przygotowani do dygresji, dlatego nie będziemy ich czynić, ale Hubert, chciałeś przejść od razu do tematu odcinka. Odcinka, który ma numer 272 i jest to podcast Hammerzeit. Czy ten temat główny odcinka to jest film Avatar Ogień und Popiół, czy żeby zadość uczynić naszemu popularnemu serialowi, jednak finał Stranger Things, żeby zamknąć klamrą pięknie, wiesz, koniec roku tamtego, początek tego, to się rymuje, jak u Roger Lucasa, bla, bla, bla.
Tak, te dwie rzeczy mają ze sobą wiele wspólnego. Jedną z tych rzeczy jest, że są piekielnie długie i nigdy się nie chcą skończyć. Filip, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Czy dłuższy był cały film Avatar, Popiół i Ogień? Czy dłuższy był epilog ostatniego odcinka z serialu Stranger Things? Bo ja odnoszę wrażenie, że ten ostatni odcinek się nie skończył nigdy. On trwał po prostu w nieskończoność. Jest... Ludzie narzekali, że Powrót Króla się kończył 50 tysięcy razy. Stranger Things się kończy dalej. On jeszcze cały czas tam trwa. Jest włączony na telewizorze.
To jest szkoła właśnie zakańczania filmów imienia Petera Jacksona, ale dobrze, no to Stranger Things, bo to zajmie mniej nam czasu niż Avatar.
Zacznijmy od tego, że się pomyliliśmy. Po pierwsze, nie biegli na siebie i nie rzucali w siebie promieniami. Nie było podróży w czasie. Była przez chwilę groźba tego, że Vecna zmięknie i dołączy do nich. Było dołącz do nas, bracie, i razem uwolnijmy się od tego wielkiego potwora na wielu łapach.
Ale jak to się ładnie
mówi. Ale
ja
go wybrałem sam.
Jak się ładnie po polsku mówi, jest too far gone. Więc powiedział, nie, muszę iść dalej, bo już za głęboko wlazłem w tą dziurę.
Zbyt skomplikowana fabuła jak na ostatni odcinek piątego sezonu serialu, w związku z tym musimy tutaj uprościć jak się da, że ja jestem zły, wy jesteście ci dobrzy, a teraz będzie bardzo krótki i tak szczerze mówiąc średnio satysfakcjonujący konflikt końcowy.
Dobrze, no to tak, 2 godziny i kilka minut odcinka finałowego serialu Stranger Things, finałowego totalnie, czyli oficjalnie historia się zakończyła, ale jak już dobrze wiemy, spin-offy, animacja w tym roku będzie, która wsadza fabułę między sezon 2 a 3.
Będzie co miesiąc nowy odcinek na temat tego, że się spotykają w piwnicy i sobie rozmawiają i robią filmy niezależne.
Słuchaj, odcinki pod tytułem Nowa sesja D&D, która opowiada jakąś fantastyczną historię, to jest fantastyczny format, ale prawdopodobnie by to kosztowało za dużo, żeby stara gwardia wróciła, więc może te nowe dzieci, Hubert, które grają w grę teraz będą opowiadać, nie wiadomo. Wiemy, że za tydzień, bo dzisiaj jest, drodzy Państwo, 5 stycznia i się pojawił zwiastun, 12 stycznia będzie dokument, ostateczny dokument behind the scenes o tworzeniu finałowego odcinka, żebyśmy mogli my, najbardziej zaangażowani widzowie, ja trochę byłem, się powzruszać, że oni tak płaczą, czytając te kwestie i w ogóle.
Pytanie, czy płaczą ze wzruszenia, czy jak na czytaniu w Grze o Tron ostatniego odcinka z zażenowania?
Nie, zauważyłem, że był taki, jak się pojawił ten odcinek, który zebrał największe baty tylko dlatego, że Will powiedział wszystkim oficjalnie, że jest gejem, co jak wiemy jest płachtą na byka dla zbiorowej świadomości internetowej, więc bracia Duffer mówili, tak, patrzcie, będzie mówił przez 5 minut, że nie lubi dziewczyn.
Po czym napiszemy artykuł na temat tego, że tę scenę kręciliśmy przez 17 godzin, a potem robiliśmy kolejne 17 godzin dokrętek.
Więc, było to takie nastawienie już, wiesz, antagonistyczne dla tych wszystkich widzów, którzy obejrzeli poprzednią fazę sezonu, czyli odcinki 5, 6 i 7. No i teraz ten odcinek 8, który miał to wszystko zamknąć, nie tylko sezon, ale cały serial. Było już wiadomo wcześniej, że epilog będzie zajmie sporą część czasu trwania odcinka, więc
ale
tak naprawdę...
Ale nie, że 2 tygodnie będzie.
Huber, ja ci mówiłem, że będzie 40 minut, było chyba 35, więc tak dużo się nie powiedzieli.
Nigdy się nie skończy.
Ale oni chyba byli zaangażowani w to całkiem szczerze, bo...
45 minut on wychodził z tej piwnicy na końcu.
Spokój się! Był ten obrazek po tym, jak Will okazał się jeszcze bardziej homoseksualny niż w odcinku 4, kiedy mocą swojej nowo odnalezionej tożsamości pokonał Demogorgony. Bardzo efektownie zresztą.
Wydaje mi się, że on najbardziej homoseksualny był w tej wizji tego, jak siedzi w San Francisco czy gdzieś i przy barze siedział. To tam był najbardziej homoseksualny.
A nie, oczywiście, bo był już, wiesz, bo miał kurteczkę, miał chłopaka, wszystko się zgadza. To pojawił się obrazek, Hubert, który pokazuje ci, tam jest jeden z tych setek tysięcy memów, które krążą w internecie. To jest tych trzech rycerzy, którzy kładą miecze na stole i że to jest trylogia najgorszych zakończeń. Był Lost, gdzie świetny serial, który na koniec wszystkie kulki porozwalał po planszy i się wszystko popsuło. Gra o Tron, oczywiście. I podobno Stranger Things, ale obrazek się pojawił zanim wszedł finał na ekrany i twierdzę, że absolutnie nie, że to jest z tych trzech zdecydowanie najlepszy finał.
Znaczy, powiem i, tak, jest to finał przynajmniej do momentu, kiedy się nie zaczął kończyć ten odcinek, to był to jeden z takich finałów, który nie był ani z gatunku tych rewolucyjnych, ani tych, które psują całą historię. Mhm. Był to mocno standardowy finał pod tytułem idziemy do bazy złego i go pokonujemy i mamy przeciwności, ale nam się udaje. I w takim serialu jak Stranger Things taki finał jest bardzo mocno na miejscu. Wydaje mi się, że być może trochę można było wzbogacić jeszcze trochę lore tego świata w tym ostatnim odcinku i trochę tak na szybko bardzo został przedstawiony ten nowy świat tego wymiaru kolejnego, który się okazuje, że Upside Down jest tylko tunelem do niego. I on był taki, no jesteśmy na pustyni zasadniczo.
No on był pokazany w finale czwórki, jak okazało się, że jedenastka wypchnęła pięknego Jamie'ego.
Ale jeszcze nie wiedzieliśmy
świata.
Gdzie.
Tak, nie wiedzieliśmy, tylko wiedzieliśmy, że jest na pustyni. On tam robił, spalił się, zrobił się cały pokleszczony. A to, teraz wszyscy się śmieją, że to był plan teledysku In The End Linkin Park, to, bo co, jest taki sam.
To, co było najbardziej szokujące w tym odcinku, to jest jak pojawiały się flashbacki do pierwszych sezonów i jak bardzo oni jednak różnią się wyglądem w stosunku do tego, co było na początku. Ja, ponieważ nie robiłem sobie nigdy powtórki ze Stranger Things, to minęło rzeczywiście dużo czasu, odkąd na przykład pierwszy sezon obejrzałem i fantastycznie, zupełnie nie do poznania są ci wszyscy młodzi jeszcze wciąż aktorzy. Także to był najbardziej szokujący element tego całego ostatniego dwugodzinnego odcinka.
Upływ czasu.
Cała reszta była bardzo mocna, mocno standardowa i wiem, że ludzie mówią finał taki sobie, ale to zamknięcie, ten epilog, to rozwiązanie ich wątku, wreszcie powróciliśmy do serca tego serialu. Ja mogę powiedzieć, że panie, no dużyzna, no dużyzna.
Dużyzna, proszę pana. Po prostu dużyzna.
Jakby 40 minut poświęcamy na to, że oni siedzą i rozmawiają na temat tego, co będą robić w życiu albo co robią w życiu i czuję ten taki, tą taką presję twórców na to, teraz będziesz wzruszony, będziemy cię wzruszać teraz, oni teraz będą wychodzić z tej piwnicy, będą odkładać te swoje zeszyciki, to była ich ostatnia sesja Dungeons and Dragons i on zrobił to, co ten świętej pamięci kolega, jakąś tam nazywał, Eddie chciał zrobić, czyli chciał faka pokazać dyrektorowi i on to zrobił, ten Dustin, bo on jest taki mądry, ale taki, i byś się tak wzruszał i oni wszyscy są tacy szczęśliwi, oni tak zasłużyli na to, a ten Mike jednak tak cierpi i musiał sobie tę historyjkę wymyślić i masz teoretycznie uwierzyć, że ona jest prawdziwa, oczywiście nie jest, jest bzdurą totalną.
Hubert może jest prawdziwa, nie wiesz tego, I believe.
Tak, i to wszystko jest tak bardzo, tak, koniec, proszę, idźcie w stronę zachodzącego słońca, nie chciał się skończyć ten serial i muszę przyznać, że nie odczułem tego, tego ani wzruszenia, ani poruszenia, ani jakiejś kompletności tego serialu przez to, że on się nigdy nie chciał skończyć.
No widzisz, to ja mam zupełnie odwrotnie. Finał, czyli te 80 minut, które było faktycznym zamknięciem historii, ostatecznym pojedynkiem, był, tak jak powiedziałeś, poprawny, dosyć bezpieczny. Zresztą wielokrotnie bracia Duffer mówili, że to nie jest gra o Tron, tu nie zginie nikt naprawdę ważny, proszę nie oczekiwać jakichś szokujących, fabularnych rozwiązań. Słowa dotrzymali, bo tak na dobrą sprawę to umarła Kali, czyli siostra numer 8. Ktoś jeszcze? Nawet nie pamiętam. I tyle w zasadzie.
Paru henchmenów.
Tak, i zły pan żołnierz, którego jedenastka wzięła, zmanipulowała, żeby se szczelił w ryj.
Tak.
Ale on zasłużył, bo był bardzo zły, a od kiedy go popaliło tu z boku, miał te blizny, to był jeszcze bardziej zły. Ale wątek żołnierzy i cała reszta to też jest w ogóle taka, wiesz, bardzo luźna makaronowa nitka, która została w tym serialu. Więc to wszystko było okej.
Linda Hamilton, która po prostu odpuściła, o nie, no to zwiało ją i no to już
tak,
nasza operacja wojskowa została zakończona, znikam.
No, tak, a wy, że wy zabiliście tych żołnierzy, to w sumie Trochę działaliśmy nielegalnie, to w sumie macie, grajcie se dalej w to życie swoje. To wszystko było okej. Ja jakby nie czułem ani zażenowania, ani nie czułem jakiejś mega ekscytacji. To, co mi się podobało, to był fakt, że wielki potwór, w sensie gniazdo było potworem jednocześnie. Można było się tego spodziewać, ale to było fajnie było zrobione, fajnie wyglądało, że to pajęcze drzewo się wzięło tam... Tak. Zamieniło w kaiju.
Mój ulubiony moment zdecydowanie tego pojedynku zewnętrznego, czyli walczymy z wielkim potworem wewnątrz, którego tłuką się główni posiadający moce psychotelepatyczne, był moment, w którym Dustin i Steve wbiegają pod potwora i tymi swoimi nożykami dźgają go w te takie pęcherze, bo to mi się strasznie skojarzyło z filmem Ewolucja. Kiedy ładowali Head and Shoulders w dupsko wielkiego potwora. Bo to był mniej więcej ta sama stylistyka, ten piękny taki gój obleśny.
No tak, wleźli pod wielkiego kosmitę, tak.
I nie osiągnęli absolutnie nic, ale oczywiście twórcy musieli pokazać, że to też go bolało, więc to pomogło.
Każdy coś robi. To jest, wiesz, jak mniej, w drużynie
więcej, tak.
Masz najpotężniejszych wojowników, oni idą do bossa, tak, a reszta walczy z mackami. Tutaj jest oczywiście ten temat, gdzie są demogorgony. To widziałeś, oficjalne wyjaśnienie jest takie, że Vecna się nie spodziewał, że mu zrobią wjazd na chatę, więc demogorgony gdzieś biegają po tej planecie, ale są daleko. A ja myślę, to jest moje wytłumaczenie, bo tego komentarza nie widziałem, a on mi się wydaje oczywisty, że te właśnie pęcherze, te dziwne purchle jajca tego Mindflayera, to były jajca z tymi nietoperzami. Bo takie były te... Tak to kwiczało, jakby to miały być te nietoperze. Więc ja sobie wyjaśniłem, że wielki potwór w jajcach nosił nietoperze, ale nie zdążyły się wykluć, a demogorgony to tak jak bracia Duffer, którzy są bogami tego świata, powiedzieli... Somehow they were not there. I tyle.
Cytując bardzo dobry film Kawa i papierosy, very good, I don't understand nothing. Więc myślę, że nie ma to żadnego znaczenia. Wróciliśmy do takiego bardzo basicowego, fabularnego schematu w tym odcinku i po prostu walczymy z potworami. Strasznie mnie bawił fakt, że te wszystkie dzieciaki się z takimi zabijakami stały. Ta Nancy w ogóle.
Ellen Ripley i pani Rambo.
Nie ma podejścia. W ogóle jeszcze jak z tym pasem, z tymi flarami, tak. Wiesz, jak z wielkimi pociskami do shotguna. Wszystko to było bardzo zabawne. Natomiast sam epilog, no, tak jak już powiedziałem, być może wynika to z tego, że Filip, bardzo wierzyłem w to, że zgodnie z duchem lat 80. jednak końcówka wciąż była w latach 80., 89. to był chyba, tak?
Tak, bo na Indiana Jonesa epoki, szli, tak, na krucjatę.
To jednak liczyłem na to, że zgodnie z duchem lat 80. Stranger Things skończy się tak, że po prostu wygrają i będzie koniec serialu i wręcz napisy wjadą na, wiesz, jeszcze na tym ostatnim ujęciu. Tymczasem nie, musieliśmy się pożegnać.
Nie, musieliśmy się pożegnać, Huber, gdyby oni
urwali...
Z tymi
bohaterami, z którymi starzejemy się od 7 czy 10 lat.
Gdyby oni to urwali, to przecież byłby taki protest, wiesz, pękające dupska w internecie byłoby słychać. To jest to, co powiedziałeś przed tym, jak odpalił się finał na platformie Netflix. Czyli te 40 minut to będą starzy aktorzy z Harry'ego Pottera na peronie. I dokładnie to było, tylko dużo dłużej.
Dużo dłużej i wreszcie mogli wyglądać na swój wiek.
Dokładnie, wtedy wyglądali na swój wiek najbardziej, ale zupełnie poważnie. Ja jakoś na tyle zaangażowałem. Ja nie byłem w ogóle nahypowany na ten 5. sezon. Bardzo chętnie wróciłem do tego świata, jak pojawiły się nowe odcinki. I tak w toku trwania tych odcinków, o czym zresztą rozmawialiśmy dwa nagrania temu w podcaście, było tak, że okej, zacząłem wsiąkać coraz bardziej. Pierwszy odcinek, drugi, ale trzeci, czwarty, już było spoko, już byłem wciągnięty. Więc teraz po świętach wróciłem do tego świata i tak sobie ponaprzypominałem, jak to było fajnie to oglądać. To jest namiastka tego, co mogła widownia czuć, oglądając przez lata Harry'ego Pottera. To jest to samo, co wielu czuło pewnie oglądając Władcę Pierścieni, tylko że dla nowego jakiegoś tam rodzaju widza, tego widza ze streamingu. Więc te 40 minut epilogu mi się bardzo podobało. Ja jestem zadowolony. Ja siedziałem, byłem taki wzruszony. Mówię, o, to są oni teraz będą mieli swoje życia dalej. Tak, jedenastka na pewno żyje, bo kamień supresji mocy nie mógł sprawić, że ona przeszła. Bla, 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 bla. Uważam, że ładne, zasłużone, godne serialu zakończenie z taką uwagą, że Stranger Things, mimo tego, że jest kreowany na nie wiadomo jaki fenomen i obiektywnie rzecz biorąc jest jedną z najlepszych rzeczy serialowych, jakie wyszły na Netflixie w całej historii istnienia tej platformy. A że to nie jest poziom, który zasługuje na 10 na 10, Oscary, Emmy, Globy, Critics' Choice Awards, Saturn Awards i wszystkie inne awards, jakie są możliwe, trochę zasługuje, ale bez przesady, to też na taki epilog zasługiwał. Więc to jest ode mnie, jako widza wieloletniego i takiego, który od kiedy ma małoletnie dziecko, łatwiej się wzrusza, to nie miałem żadnego problemu, żeby się wzruszyć. Szczególnie, no, będą teraz tacy samotni, będą się spotkać. Jak dorośli ludzie, będą się, obiecujemy sobie, że spotkamy się tu za miesiąc. No, jasne.
Słuchaj, pozdrawiamy naszego kolegę Huberta.
Dokładnie tak chciałem powiedzieć. I mówią, no nie, stary, przyjadę do Poznania na Sylwestra, obiecuję. A tak w ogóle to miałem przyjechać na Deadpoola, pamiętasz? W 2014, czy tam kiedy był Deadpool w kinach. Ja pamiętam, więc to jest to, Hubert. Oni sobie obiecują. Ja tak kiwam głową, bo to był jeden z najbardziej realistycznych elementów tego epilogu. Oni przekroczyli 20. Młodziaki mają, są coraz bardziej pełnoletni już w świecie serialu. Więc tutaj się to jakby no, zgadzało mi się, a że nie wszystko, nie zawsze, nie idealnie, no to jest klątwa takiego wielkiego świata i wielkiego serialu, który rośnie w miarę powstawania, że pewnych rzeczy po prostu się zrobić nie da, a nawet
na przykład nie da się zmusić mieli Bobby Brown do tego, żeby cokolwiek zagrała w tym serialu. Czy też odniosłeś takie wrażenie, że zwłaszcza w tej ostatniej części, w sensie ostatnim odcinku i tych poprzedzających trzech odcinkach, Millie Bobby Brown wyglądała cały czas, jakby była czymś lekko zniesmaczona. Jakby, nie wiem, ktoś pierdnął przy niej przed chwilą i miała taką minę, że trochę tu jest kwaśno. Nie?
Tak, wszyscy mówili, że bo se nastrzykała, bo jest młoda, więc to podobno jest zdrowo. Jeżeli masz mieć botoks, to go se zrób, jak masz 25 lat, bo wtedy lepiej się przyjmie, bla, bla, bla. Być może se nawstrzykiwała rzeczy, może nie, może takiej napisali tą rolę, ale jak patrzy się na te głupie wywiady, jak oni, wiesz, tam siedzą, gadają teraz, jak jest ta prasówka.
To jest
taka,
wszystko w porządku.
To ona się śmieje, ona się marszczy, ona wszystko, więc nie wiem do końca, o co chodzi. My już mówiliśmy o tym, że ona generalnie jest aktorką raczej średniego kalibru i zestawiwszy ją choćby z taką Sadie Sink, która jest w porównaniu jest fenomenalną aktorką i nawet samo co mnie najbardziej kopnęło, jeżeli chodzi o wzruszenie, mam wrażenie i to może jest zasługa właśnie jej. W tej piwnicy na samym końcu, jak już skończyli swoją kampanię finałową D&D, to kiedy Mike opowiada tą historię, że jednak może jedenastka żyje, i że właśnie się żegnamy, to ona tak jakoś się wzruszyła i jednocześnie próbowała powstrzymać to wzruszenie, tak wiesz, tam broda się zatrzęsła, usta się wygięły, ja mówię, o kurwa!
Aktorstwo!
Dokładnie, I'm acting the shit out of this scene! Więc to zadziałało na mnie i może dlatego popłynąłem.
Trochę. Dobrze, myślałem, że bardziej zadziałało na ciebie, kiedy zostawiła swoją młodą koleżankę na pustyni i powiedziała, no, to ja już lecę do swojego chłoptasia, a ty se tu radź, kobieto. To był tak bardzo bohaterski moment. Natomiast tak, myślę, że tutaj jakiś problem nastąpił chyba w tłumaczeniu scenariusza, bo nie wiem, no, ona miała dokładnie taką samą minę, kiedy swoje najsekretniejsze uczucia opowiadał Will. Taką samą miała minę, kiedy zobaczyła tego nadzianego weknę na pal. Mm-hmm. I taką samą miała minę, kiedy ją ten wiatr porywał i taką samą miała minę, kiedy mówiła Mike'owi, że będę cię zawsze kochać i tak dalej.
Nie,
tak
ale
dalej.
Tam płakała trochę.
No ale wciąż tą samą miną płakała. O tym właśnie mówię. Nie wiem, o co chodzi. Strasznie mi się, tak jak w poprzednich, w początkowych fazach tego ostatniego sezonu, nie miałem żadnego problemu z Millie Bobby Brown, to tutaj strasznie mnie to ugryzło.
No, ale ona była, wiesz, ważna bardzo w
tym filmie. I
druga
rzecz, jak byli na tej pustyni, zwłaszcza jak stali na tych wzgórzach i czekali na tego chodzącego wielkiego pająka, to no było bardzo, bardzo momentami widać, że oni tam nie stoją wcale. Nie?
Ty właśnie, a to jest ciekawe, bo ja sobie tak, były momenty, które zahaczały o niską jakość tła, jak w pierwszych odcinkach wspinali się na wieżę, gdzie było bardzo widać,
tak,
że to jest nieprawda.
Tak, bardzo.
To na przykład ta finałowa scena właśnie na pustyni w ogóle, oni to nakręcili na pustyni, tylko że na tej pustyni ustawili niebieskie ekrany, żeby rozszerzyć ten, więc jakby cała ta najbliższe otoczenie, te wszystkie kamyki, to jest, prawdziwa amerykańska pustynia.
Ale to niebo było jakieś takie, no ja wiem. Ja nie wiem, coś
teledysku.
Strasznie mi to tam nie zagrało. Filip, ja jestem w stanie zgodzić się z tym, że dla wielu ludzi to był finał satysfakcjonujący.
Tak.
Byłbym też w stanie pogodzić się z faktem, że być może moje marudzenie wynika z faktu, że już jestem stary i takie proste chwyty na mnie nie działają.
Ja
gdyby
wiem.
Nie fakt, że będziemy za chwilę mówić o filmie Avatar, Popiół i ogień, który jest filmem absurdalnym zupełnie, ale zrobił ze mną to, czego nie zrobiło ze mną Stranger Things.
Dobrze, to zaraz o tym powiemy. Ja jeszcze chciałbym, jeśli mogę, bo raczej nie wrócimy już do tematu tego serialu, nie licząc oczywiście obowiązkowego nadchodzącego odcinka z podsumowaniem roku, który, jak już wspomnieliśmy, nagramy między teraz a myślę marcem, czyli pewnie w lutym, to chciałbym, że podkreślić i tutaj właśnie nie wiem, bo to się wydarzyło, to samo się wydarzyło te dwa ponad lata temu, kiedy był sezon czwarty, ale teraz bardziej. Czyli wszystkie około serialowe projekty najważniejszych postaci po prostu eksplodowały. I nagle, zresztą my jesteśmy mikro, wiesz, rykoszetem dostaliśmy, dlaczego te posty na Facebooku zebrały taką widownię, bo żerujemy na twórczości innych ludzi, czyli dotyczą tego, co robią oni. Czyli wszyscy młodzi...
Na tym polega podcastowanie.
Oczywiście, trzeba żerować na cudzej twórczości. Bez nich byśmy nie istnieli. To się w pełni zgadzam z tym. I było mówione o aktorstwie, o rolach młodych aktorów, aktorek. Było mówione dużo o muzyce i z racji tego, czekaj, jest jeden twórca jednego hitu, czyli Joe Keery ze swoim Joe, który ma piosenkę z albumu numer 2 z roku 2022, Beginning of End, która na Spotify już drapie 2 miliardy odtworzeń od spodu, na YouTubie ma grube miliony, dzięki TikTokowi, to jest ten jeden z tych artystów, który dzięki TikTokowi po prostu eksplodował i to jest takie miłe, przyjemne, takie trochę indie, takie trochę popowe, trochę rockowe, trochę elektroniczne, ale z racji bliskości mojego serca do wszystkich gitarowych, ciężkich, drapiących gardło dźwięków, no to Jamie Campbell Bower, który muzykiem jest od dawna, jest tak długo muzykiem, jak jest aktorem, to teraz na przykład w momencie, kiedy ludzie, część przypomina sobie, część zna go doskonale jako muzyka od dawna, a część odkrywa go na nowo, to na przykład, że ej, on miał zespół, nazywał się Counterfeit i on ze swoimi kolegami, jak miał, wiesz, 20 lat, to nagrywał takie postpunkowe, hardkorowe numery i przecież oni byli w 2017 i 2018 jeszcze na Woodstocku, a nie na Poland Rocku i kręcioła, rozumiesz, kanał na YouTubie, ma cały koncert zrzucony i teraz, proszę pana, ten koncert jest podawany dalej nie tylko przez naszych tu rodzimych kontentotwórców, ale przez zachodnie media na zasadzie, patrzcie, nie? Jest roleczka zrobiona z 30 sekund występu zespołu Counterfeit, gdzie Jamie na gitarze jako wokalista tam, wiesz, wypruwa sobie żyły i setki tysięcy wyświetleń, odtworzeń, zasłużenie, bo to jest dobra muza. Ale że teraz, nie? Że tak sobie pomógł kolega, bardzo fajnie, więc nowy album jak wyda w końcu, już jako on, albo jako Hubert Blood Magic, bo ma drugi zespół.
Bardzo dziękuję ci, Filip, za tę wypowiedź.
No bo ja go lubię, uważam, że jest spoko ziomkiem. No.
Najśmieszniejsze jest to, że prawdopodobnie nawet słyszałem jego występ na żywo na tymże Woodstocku.
Bo byłeś tam w pracy.
Nie wiedząc, co oglądam, więc albo przynajmniej czego słucham, więc jest to dla mnie bardzo dobra ciekawostka. Dobrze, Filip, ale Stranger Things minęło. Mhm. Chcesz, nie? Chcesz, żeby był dźwięk. Chcesz powiedzieć, że
no ja chcę.
Stranger Things jest spoko.
No bo ja uważam, że jest spoko. Nie musimy udawać, że jest wysoko, bo byśmy musieli zrobić osobną kategorię, czyli najlepsze seriale na Netflixie. No to wtedy jest wysoko, ale wśród wszystkich fajnych seriali, a szczególnie seriali, które w zeszłym roku wypluło z siebie HBO, to no nie.
Ale Stranger Things lubimy. Tak. W związku z tym uznajemy, że Stranger Things jest spoko.
Jest spoko.
Uff.
I całe szczęście, że już się skończyło. Nie będziemy musieli zmieniać tego zdania. I przechodzimy do kolejnej rzeczy, która powstała i na którą kiedyś wszyscy czekali, potem coraz mniej, potem już zrezygnowali z czekania i wtedy James Cameron stwierdził, to teraz zrobię 4.
No oficjalnie tak naprawdę zrobił 2 i była informacja w mediach taka, że jak 2 się za bardzo nie sprzeda, to 3 będzie ostatnia. Jak już wiemy i drodzy widzowie, słuchacze i pochłaniacze popkultury doskonale wiedzą, pierwszy Avatar pobił poprzedni rekord, ustanowiony zresztą też przez Jamesa Camerona, czyli Titanic, dużo miliardów. Avatar, dużo miliardów. Potem na chwilę Avengers mówi, hola hola, ja mam więcej miliardów. Więc Cameron mówi, cześć, patrz na to. Avatar 2, dużo miliardów.
A tam jeszcze chyba Gwiezdne Wojny zastukały przez chwilę.
A, były Gwiezdne, tak, to było tam 1,9 czy 1,8, ale 2 chyba nie przekroczyły. Z filmów, które przekroczyły 2 miliardy, no to mamy generalnie Avatara i Avengers. Koniec. Ale Avatary są 2. Więc wygrywają. I teraz jest Avatar 3, który pojawił się dosyć szybko, jak na standardy tej serii, bo po 2 latach dostaliśmy Avatara 3 i on był, podobno Hubert był napisany ten scenariusz w ten sposób, pan James Cameron powiedział, że no piszą ten film tak, raz z moimi współpracownikami, bo weź tam policz, ilu jest tych story by?
Łącznie pięć osób.
Pięć osób. Trzy osoby napisały scenariusz, pięć osób napisało historię. Zresztą Cameron powiedział, że tak rozbudował ten świat, że musiał zaangażować bardzo dużo osób do napisania scenariuszy, bo sam by nie dał rady.
I teraz dobrze, że George'a R.R. Martina nie zaangażował, bo ten ostatnie części nigdy by nie powstały.
Tak, no ale dobrze. I teraz to jest ta ważna informacja, Hubert. Podobno było to napisane tak, że gdyby się okazało, że Avatar 3 nie zarobi na siebie, a jak mnie tam przeskrolujesz na dół na tej Wikipedii, to się okazuje, że oficjalnie ile tam ma?
No już ma grubo ponad...
No 1,1 miliarda już jest w box office po dwóch tygodniach od premiery.
Więc zakładam, że zarobił na siebie.
Więc zarobił na siebie, więc czwórka powstanie. Ale niby miał.
A Francis Ford Coppola siedzi i po prostu jak nienawidzę tego Jamesa Camerona.
Mój kolega, tak? Robi droższe filmy i zarabia więcej, no ale...
Nienawidzę tego różowego ludzika, czy jak to tam w tym Avatarze mówili.
Tak, pink skin, no dokładnie. Ale patrząc na to, że Avatar 3 skończył się w... I to nie ma, tu nie ma żadnej przesady w tym. Avatar 3 skończył się dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończył się Avatar 2 i Avatar 1. Nie ma, jedyną różnicą, jaka jest w tym, gdzie mamy te postacie, jest to, że zły pułkownik teraz oficjalnie jest już tylko niebieskim ludzikiem.
Tak, i mamy nową postać.
Hello! Ale generalnie, jeżeli chodzi o status quo tego świata, to, co było w Awatarze pierwszym, jest identycznie na końcu w Awatarze drugim i dla odmiany jest identycznie w Awatarze trzecim.
Należy do tego też dołożyć fakt, że mniej więcej 40% przebiegu fabuły Awatara 3 to jest przebieg fabuły Awatara 2, łącznie z wielką bitwą w zatoce, w której polują na wieloryby.
Tak, ale chciałem powiedzieć, że w ogóle to jest to samo miejsce.
To jest to samo miejsce, to są te same łódki, to są te same zwierzęta.
Ale, ale wiesz co, DLC zainstalowali, bo wtedy nie było tego magnetycznego wiru w kolorze niebiesko-fioletowym, tylko był taki inny. I oni teraz płyną i zostali wciągnięci w magnetyczny wir.
To tak jak w Piratach Karaibów.
A wtedy lecieli i mówili, tu nie możemy latać, bo instrumenty wariują.
Tak, w Piratach z Karaibów też w trzeciej części musiał być wielki wir, więc tutaj też jest podobnie. Więc tak, jest to film, który równie dobrze można by skasować poprzednią część Awatara, mhm. a przynajmniej jej drugą połowę, mhm. Połączyć te dwa filmy w mhm. jeden i wyszłaby z tego ta sama historia. I właściwie jest wielką zagadką, po co poza dla połechtania nieskończenie wielkiego ego Jamesa Camerona ten film powstał, bo on... absolutnie nic sobą nie wnosi. To jest bardzo ciekawy film. Jest bardzo ciekawy film pod tym względem, że on absolutnie nic sobą nie wnosi. Nie pokazuje od strony technologicznej tak wyraźnie też nic nowego, mm-hmm. a mimo to jest wciąż w ścisłej czołówce dla mnie kina fantastyczno-eskapistycznego.
Kina przygodowego.
Tak, a pod względem technologicznym, mimo tego, że nie poczynił praktycznie żadnych postępów od poprzedniej części, to wciąż jest na poziomie, który jest zupełnie nieosiągalny dla żadnego innego filmu.
Tak, to jest bardzo ciekawy, trochę paradoks, ale tak, generalnie taka obserwacja, że pierwszy Avatar to był prawdopodobnie pierwszy film, który tak dobrze wykorzystywał trójwymiar, i pięknie to na dużym, szczególnie IMAX-owym ekranie wyglądało. Nic dziwnego, się wszyscy zachwycali. Mimo tego, że Pocahontas w kosmosie, wszystko się zgadza. Dwójka, minęło lat 2009-2022, dobrze liczyć, 13, tak? Jeżeli nie dokładnie, no to powiedzmy naście lat minęło, więc tak, technologia poszła do przodu. Zresztą my, omawiając Awatara Istota Wody, bo tak się nazywała druga część, w podcaście zrobiliśmy sobie przypomnienie pierwszego filmu, który powstał zanim powstał podcast, więc z miłą chęcią omówiliśmy oba Awatary te dwa lata temu. I skok technologiczny był bardzo wyraźny. To znaczy pierwszy Avatar nadal wygląda świetnie, ale jak zestawia się poziom detali i tego po prostu tej niesamowitej imersji, jaka dzieje się na sali kinowej w momencie, kiedy w tych okularach obserwuje się ten świat, się w zasadzie jest w tym świecie.
To jest bardzo dobre określenie, że się ten świat obserwuje, bo to jest tak.
Jesteś tam. No,
jak
szczególnie
z kamerą wśród zwierząt.
Tak, tak. No, zresztą wszyscy wiemy dobrze, że ulubioną rzeczą Jamesa Camerona oprócz zarabiania miliardów jest wydawanie miliardów na pływanie łódką pod wodą i robienie zdjęć wielorybom.
I wymyślanie kamer do nowego
Avatara. Tak, dokładnie. Więc teraz minęły tylko dwa lata, więc tak naprawdę ten film wygląda, nie wiem, 1,1 razy to, co widzieliśmy. Z 10% może jest ładniejszy, 10% ma więcej detali. Oczywiście jestem przekonany, że to nieprawda i tego jest dużo więcej, tylko że taki widz, który się nie spuszcza nad każdym jednym pikselem, to tego nie zauważy. Nie wiem tylko, czy nie było...
To już jest ten etap, gdzie te zmiany są na tyle kosmetyczne, nawet jeśli są rewolucyjne, to są na tyle kosmetyczne, że rzeczywiście trzeba bardzo mocno szukać tych różnic, ale już na poziomie drugiego Awatara jakość wizualna tego filmu była tak dobra, że się tych różnic nie chciało szukać.
Tak, nie wiem, nie pamiętam, czy poprzedni Avatar był kręcony w high frame rate, bo teraz jest oficjalna informacja jest taka, że wszystkie podwodne sceny były kręcone w 48 klatkach na sekundę, wszystkie niepodwodne w 24. W IMAX-ie tego nie ma, bo IMAX nie ma projektorów u nas w Polsce, które robią szybko. Więc my to oglądaliśmy po normalnemu. Jeżeli poszliście, drodzy widzowie, do multikina, pewnie do zwykłej sali w Cinema City czy w Heliosie, to mieliście tak zwany HFR. My oglądaliśmy, jak Bozia przykazała, czyli w IMAX-ie. Więc tej różnicy, możliwe, że to jest jedyna taka wyraźna technologiczna jakaś zmiana, jeżeli chodzi o sposób kręcenia, ale generalnie...
Fakt, że właśnie sceny podwodne są kręcone w HFR, to może być ciekawy wizualny efekt, że kiedy lądujemy pod wodę, to ten świat jeszcze inaczej zaczyna wyglądać, więc to jest coś, co...
Kuber, a co wtedy, jak było kilka takich scen, jak kamera pokazuje pół kadru u góry, jest nad wodą, a pół pod wodą, to co wtedy?
Wtedy jest jak w Spider-Man przez multiversum, czyli to górna część...
jest dwa razy wolniejsza, okej. Okay. No w każdym razie tak, więc tutaj jest ten, to jest remaster, Hubert, poprzedniego filmu.
To jest remaster.
Nawet dosłownie, tak? Bo tutaj historia nie robi niczego, tak jak powiedziałem, nie robi niczego z tym światem, żebyśmy czuli na samym końcu filmu, że to och, nie, wydarzyły się takie rzeczy, że teraz nie mogę się doczekać kolejnej części.
Nawet nie wymyślili nowego MacGuffina pod tytułem Anoptanium w pierwszej części i to cokolwiek, nie pamiętam jak się nazywa, to co z tych wielorybów wysysają.
Akwakwajufura.
Dla trzeciej części nie było jakiegoś magicznego, spopielałego cudu natury, które źli ludzie muszą tym razem wyeksploatować.
Była tylko Deus Ex Ewa, czyli musimy jeszcze bardziej odpalić naturę.
Ale to już też było.
To było.
Pierwszej części.
Tak, ale że bardziej, bo nie widziałeś, wiesz, głowy wielkiej kobiety w wirtualnym świecie.
Tak, bo właśnie to jest ciekawy w ogóle patent, że ta głowa wyglądała bardzo ludzko, nie?
Hubert, ludzie są potomkami kosmitów. Cameron na pewno ma swoje wyjaśnienie.
Wydaje mi się, że gdzieś już była taka historia, że ludzie pochodzili od kosmitów.
Nie, to było też no, już.
Było. Czy to był w Prometeuszu na przykład, mogło być? Tak, mogło tak być. Więc najlepsi ściągają od siebie.
No dokładnie, ale okej. Okay. To można dużo o tym filmie powiedzieć. Znaczy nawet nie tyle złego, bo nie można powiedzieć, że Avatar jest złym filmem, ale jeżeli ktoś nie jest w stanie się zaangażować w takie odczuwanie tego świata, że se patrzysz i mówisz, że kurna, ja oglądam, ja bym chciał zobaczyć, wiesz, BBC World dokument o tej faunie i florze na Pandorze, czyli na tej planecie, na której się znajdujemy, to jeżeli się nie wsiąknie w ten świat, to bardzo łatwo jest punktować, że właśnie fabuła zatacza kółka. Okej, okay, są tam fajne momenty, bo jest nowa antagonistka, bardzo fantastycznie zagrana przez Unę Chaplin, którą wszyscy najbardziej znają z tego, że została zadźgana na weselu koło swojego męża króla w Grze o Tron.
I wcale nie kojarzą jej nazwiska, z nikim się nie kojarzy.
No, absolutnie. Chaplin? Ona jakoś tak. Una Chaplin.
Dave Chaplin, tak jest komik.
To jest jego córka prawdopodobnie, tak. Więc Una Chaplin, super, świetny dodatek do tej menażerii postaci. Mój absolutny, totalny faworyt, jeżeli chodzi o wszystkie trzy filmy, czyli Pułkownik Quaritch, który jest po prostu, to jest totalny kotur, jeżeli chodzi o ten film. Szczególnie, że teraz jest, dużo jest miejsc w tym świecie, w tym filmie, które w mniej lub bardziej oczywisty sposób odbijają naszą rzeczywistość. O nie, źli kapitaliści, o nie, chcą, wiesz, wydymać całą planetę na potrzeby pieniążków.
Tak, byłem trochę zaskoczony, że pułkownik Quaritch nie chodził w czerwonej czapeczce z daszkiem, bo bardzo by to pasowało.
Ale właśnie chciałem powiedzieć, że to jest, jak to ładnie zostało na Reddicie określone, że confirmed, Quaritch is a passport bro, czyli jest Amerykaninem, który ma filipińską żonę. Albo w tym wypadku ma, wiesz, hot goth girlfriend, która jest tak gorąca, że wymusza na nim, teraz to jest moja stylowa nowa, teraz będę chodził w makijażu.
Teraz się będziesz malował, tak.
To jest skład tak super. Steven Lang jako pułkownik Quaritch to jest po prostu jeden z najfajniejszych bad guyów ever.
Jest to jeden z najfajniejszych momentów, kiedy on w tym całym swoim trybalnym makijażu wchodzi na salę, briefing. Tak na briefing wojskowy i mówi, no co tam słychać? A tam mówi mu, jesteś zawieszony. Mówi, nie, nic z tych rzeczy.
Dokładnie, nic z tych rzeczy. Więc odwiesił się i przyleciał potem z bandą henchmenów nawijskich. Więc sam fakt, że też pokazaliśmy nowe plemię Nawi, które ani trochę nie jest wstaw, bo ja się nie znam, dowolną nazwę amerykańskiego plemienia jakiegoś natywnego, który był bardzo zły i skalpował wszystkich na lewo i prawo. Więc można to wszystko, na to wszystko kręcić nosem i wytykać te błędy i o Jezu, jak ja nienawidzę Spidera. Jak na postać, która zajmuje 60% filmu i fabuły, ten chłopak jest nieznośny. To, ale to jest takie ładne. Tak po prostu ja byłem w tym filmie, ja tak wlazłem w to, że to jest, nie wiem czy to zadziała za czwartym razem, ale póki co jeszcze
to
działa.
To będzie działać za każdym razem i ja jestem w 100% przekonany, no, że to będzie działać za każdym razem do po prostu nieskończoności, nawet kiedy już tak jak powiedzieliśmy w którymś z poprzednich odcinków, James Cameron opuści ten świat i zostawi po sobie tylko cyfrowego swojego awatara, który będzie produkował kolejne części awatarów swoją drogą, to nawet wtedy będzie to działać, bo ten film złamał formułę w 100%. On jest tak bezczelnie infantylny i tak bezczelnie oczywisty i tak bezczelnie płytki, że przekracza granice absolutnie. Czyli i odbija
zatacza
się,
koło i już jest znowu fajny,
tak? Strony i jest na szczycie po prostu fajności. To jest film, na który po prostu możesz iść do kina na 3,5 godziny, oho, wyłączyć mózg z działania absolutnie, zachwycać się tylko pięknymi, intensywnymi kolorami, po czym wrócić do domu i popaść w depresję, że świat nie jest tak piękny, kolorowy i rajski, jak na filmie Avatar.
No Hubert, to nie jest przesada. 3D w prawdziwym życiu jest gorsze niż w filmie Avatar.
Tak, i ten film absolutnie nawet nie próbuje gdzieś tam wyjść z tej swojej takiej właśnie dziecięcej, bajkowej wizji tego świata, nawet na sekundę, nawet na moment. Nawet kiedy próbuje w sposób, no po raz kolejny, bardzo infantylny poruszać ważne, Filip, dla każdego myślącego człowieka tematy takie jak szacunek wobec innych ras, albo szacunek wobec natury, albo kapitalistyczne podejście i konsumpcjonistyczne podejście do życia, albo zbyt dużo smartfonów w przestrzeni publicznej nawet pojawiło się w tej części, to jest wszystko na takim poziomie, że 12-latek stwierdzi, że to jest najmądrzejsza rzecz na świecie, a 18-latek stwierdzi, że to jest najgłupsza rzecz na świecie, a 40-latek stwierdzi, że to jest dokładnie to, co on chce obejrzeć w tym momencie.
No bardzo możliwe. To jest jakby, okej, okay, to jest takie trochę zagranie wabank, bo nie każdy twórca byłby w stanie to osiągnąć, bo no, to jest film prosty jak szpadel. No, naprawdę, jeżeli ktokolwiek z widzów nie jest w stanie przewidzieć każdego fabularnego punktu kontrolnego, jaki scenariusz odhacza w ciągu tych 3 godzin i 17 minut seansu, to prawdopodobnie widział w życiu 4 filmy przed tym filmem. I z czego jednym nie był Avatar, tylko wiesz, bo jakby widział Avatara, to by już wiedział.
Tak, dokładnie wiedział, co się wydarzy. Tak.
Więc tak jest i... No, i łatwo bardzo wytykać błędy temu filmowi i tak naprawdę ja się zastanawiam, dlaczego aż tyle osób musiało pisać tą historię. Czy tu chodziło o to, że po prostu nie było czasu, że się dużo znaków trzeba było postawić w komputerze i nie było osób, które mogłyby to napisać innych?
Tu nie było nawet jakiegoś pewnie speca od dialogów, bo dialogi nie są dobre w tym filmie. Tu nie było speca od jakichś skomplikowanych pętli fabularnych, bo tutaj takich nie było. Ta akcja po prostu jak cep idzie po prostu do przodu i wszyscy wiedzą, co się wydarzy tak, w następnej scenie.
No, dokończ.
Więc nie wiem, z czego wynika, czy może wynika to po prostu już ze zmęczenia materiału i mówię, no słuchajcie, ja już nie dam rady napisać po raz trzeci tego samego, musicie mi pomóc.
Masz tu 100 tysięcy dolarów, masz tydzień, dokończ za mnie tą historię, ale musi być to i to.
Już fizycznie nie mogę napisać, ręce odmawiają mi posłuszeństwa kolejnej historii smutnego zwierzątka skrzywdzonego przez ludzi i faktu, że na koniec udaje mu się się zemścić.
Ej, no, drodzy Państwo, bo jest jakaś szansa, że część z Was słucha tego odcinka podcastu, bo lubi nasze tutaj nasz bełkot, nasz słowotok i nie oglądało Awatara, albo oglądało pierwszego Awatara dawno temu, więc generalnie to jest ten sam film. Ale żeby Wam dać dobry obraz tego, jak głęboka jest to wizja, jak wiesz, daleko sięgają te macki wizjonerskie Jamesa Camerona jako scenarzysty i twórcy tego świata, to jest scena, kiedy brat wieloryb, który pojawił się w drugiej części, brat jednego z synów Jake'a, czyli głównego ludzkiego niegdyś bohatera serii Avatar.
Brat duchowy oczywiście.
Brat duchowy oczywiście, czyli brat wieloryb mówi, no nie, stary, mama wielorybica, szefowa wszystkich wielorybów mówi, stary, zabiłeś ludzi, wypad z klanu, płyń sobie do innego morza. Nie chcę, no nie, płyń. No dobra, popłynę, ale będę płakał przez całą drogę. Znajdę wszystkich, którzy przeżyli. O nie, przeżyła tylko jedna. I wraca ta jedna razem z tym bratem, wygnanym wielorybem. I okazuje się, że źli ludzie wycięli jej oko, jest cała poprzebijana harpunami i ma pełno blizn. I jak ona się wynurza, to te awatary zaczynają mieć łzy w oczach. One popatrzą nad losem. I koniec. Koniec symbolu właśnie. Wieloryb jest poraniony. Płacz. Więc,
a jak we knie łeb obcinali, to się wzruszałeś, że oni też mieli łzy w oczach i tak wspominali, ile on im krzywdy wyrządził.
Hubert, akurat wtedy akurat się nie wzruszyłem. Wtedy byłem na zasadzie całkiem brutalne, jak na serial, który wiesz, jest PG-13 generalnie przez 99% czasu trwania. Wzruszałem się w innych momentach, ale jakby to jest ten sam poziom takiego taniego szantażu, tylko że w przypadku Awatara akurat to na mnie nie zadziałało, tylko ja zrobiłem takie z oczami tak przewróciłem, aż mi się mięśnie tam nadwyrężyły, które ruszają gałkami.
Ja zrobiłem biedne te awatary, one są takie wzruszone. Spójrz, jak pięknie te oczy im się komputerowe zaszkliły. Czy ty widzisz tę maestrię techniczną tego, jak one się pięknie wzruszają?
Nie, tak, jakby nie, jeżeli chodzi o...
Kluczem do przeżycia tego
piksele
filmu...
Piksele są poetyckie, Hubert, ale czy wiesz... Nośnik tej emocji jest prawdziwy, czy jest sztuczny?
To jest właśnie piękne w ogóle pytanie i to jest prawdopodobnie najgłębsze, co ten film może wywołać. To jest właśnie pytanie o to, na ile techniczna maestria tego filmu potrafi przykryć, albo może nawet nie przykryć, ale wręcz wywołać właśnie te emocje. Bo ja odnoszę wrażenie, że ja na tym filmie przeżywałem emocje nie dlatego, że to, co się działo na ekranie, mnie poruszało,
tylko
jak to się działo na ekranie. Jaka to było wizualne po prostu widowisko i sam fakt tego wizualnego piękna tego filmu, to mnie chyba bardziej ruszało w tym filmie, niż ta cała historyjka, która jest tam absolutnie pretensjonalna, pretekstowa i w ogóle... Równie dobrze mogłoby to być film dokumentalny na temat fikcyjnej planety i że udajemy, że jesteśmy na planecie i obserwujemy życie na tej planecie.
Tak jak wszyscy mówią, że chcieliby zobaczyć dokument, o czym zresztą wspomniałem, że taki wiesz, fejkowy dokument o świecie i rządzących nim zasadach, jeżeli chodzi o naturę, na Pandorze umieszczony, byłby bardzo ciekawym eksperymentem, potwornie drogim, bo jak każdy awatar kosztuje 300 baniek, no to sorry, ale zrobienie 10 odcinków 40-minutowych prawdopodobnie byłoby jeszcze droższe. Tym niemniej, wyobrażając sobie, jak pięknie, fantastycznie jest wykreowany ten świat, jak on niemożliwie doskonale wygląda i wszyscy, którzy cokolwiek próbują osiągnąć w świecie wykreowanych, wiesz, w terabajtach pamięci, stworach, światach i tak dalej, no... Są dobre, ładne filmy zrobione w ostatnich latach, które potrafią zachwycić, ale jeżeli chodzi o techniczną doskonałość, no to jakby Avatar jest ciągle na szczycie. Jeszcze nikt go nie przeskoczył.
To jest film, który trzeba gonić do tej pory. Tak. I jest to film, który do tej pory jest, tak jak powiedziałem, jednym z bardzo, bardzo nielicznych filmów, który naprawdę warto w 3D obejrzeć.
Oj tak, jeżeli macie oglądać Awatara, no to idźcie do kina, bo okej, no będzie ładny na ekranie waszego 65-calowego HDR-owego OLED-a prawdopodobnie, ale nie będzie aż tak ładny. To mając to wszystko na uwadze, jak ja bardzo bym chciał zobaczyć zupełnie inny rodzaj filmu umieszczonego w tym świecie. Czyli jakiś rodzaj, nie wiem, szpiegowskiego, rozumiesz, filmu, gdzie ktoś, jakiś nawi musi zinfiltrować to miasto ludzi. Albo, Hubert, film akcji, który jest po prostu, tak jak Predator ostatnio omawiany przez nas, który jest, wiesz, koleś na planecie pełnej zabójczych potworów musi coś osiągnąć, ale nic, żeby to nie miało wspólnego wiesz, z planetą, naturą, która musi ratować swoje biedne ptaszęta na fruwających wyspach. trupach, przed zakusami złego Giovanniego Ribisi, który mówi, chcę wydoić te krowy, bo tam są dolary.
Być może. A być może byłaby to totalna klapa, bo James Cameron jest w pełni świadomy tego, że po prostu odkrył formułę ostateczną na ten świat.
Na dolary.
I na produkowanie dolarów. I on doskonale wie, że wystarczyłoby przesunąć tę wajchę realistyczności albo skomplikowania fabularnego odrobinę dalej i już by się to nie sprzedało, bo by się okazało, że w tym układzie te fantastyczne komputerowe twarze by już nie zadziałały tak dobrze jak tutaj, a trzeba przyznać, że działają fantastycznie. Jest to jeden z nielicznych wciąż filmów, gdzie nie myśli się o tym, że oglądasz komputerowe ludziki tylko oparte na mimice aktorów, ich podkładający twarze. Ale najlepszym tego przykładem jest David Toulis, który jest po prostu, wygląda tak samo,
ale
jest zachowuje
awatarem,
się tak samo,
jest, a jest, handlarzem.
Zupełnie, jest zupełnie inną postacią. Natomiast jest jeden śmieszny moment w tym filmie, który wybił mnie z tego technicznego mistrzostwa.
Otóż jaki, Hubert?
Jest to moment, w którym pani Una Chaplin zasadza haluny pułkownikowi Quaritchowi i widzimy całą tę scenę
z jego oczu,
z jego perspektywy, bo to jest ten moment, kiedy awatar zaczyna wyglądać trochę jak gra z AAAA, AAA, quadruple A, whatever A, bo połączenie tego pięknego, ale jednak komputerowo wygenerowanego awatara z perspektywą first person shooter powoduje, że mówisz, czy ja patrzę teraz na obraz wygenerowany w Unreal Engine 5, 6, 7, 12 na najpotężniejszym komputerze osobistym na świecie. Był to ten jeden moment, gdzie ta granica była trochę przesunięta za bardzo w stronę, to są ludziki z gry komputerowej, a nie ludziki
tak,
z filmu.
Tak, tam jeszcze były dodatkowo te efekty tego właśnie halucynogennego działania, że tam rozjeżdża się ten obraz, aberracja chromatyczna, te kolorki i tak dalej. Trochę się zgadzam.
I
tak samo
jak perspektywa z tego żabiego oka trochę.
Tak. Na samym końcu, jak ten frajer Spider jest prowadzony do drzewa w VR, to też masz, jest ile, 3 sekundy czy 4, jak on idzie. To też jest takie, mówię, okej. Ale to jest, myślę, że to jest trochę zwichnięcie nasze, czyli za dużo nagraliśmy się w giereczki i za dużo oglądaliśmy gier z perspektywy oczu bohatera prowadzonych.
Filip,
więc...
to teraz powiedz mi, dlaczego Spider tak cię denerwuje? Wiesz dlaczego? Ja ci powiem, dlaczego. Zazdrościsz mu, że żyje w tym świecie, a ty nie.
To jest,
pomijając fakt, że jest zbudowany dużo lepiej od nas.
No, absolutnie. To jakby ja będę każdemu zazdrościł, kto ma namiastkę buł choćby, to jest oczywiste. Zresztą do tego przejdziemy, Hubert, za odcinek lub dwa lub trzy, kiedy będziemy rozdawać nasze nagrody wirtualne za osiągnięcia w popkulturze. Ale o tym później. Spider jako postać... Jako postać sam w sobie może nie jest zły, ale ja mam wrażenie, że ten biedny chłopak, który, jeśli się nie mylę, ma na nazwisko Champion, czyli pan aktor młody o nazwisku Champion, nie daje sobie rady. To znaczy nawet z tak prostą postacią, z tak jakby, wiesz, jednowymiarowym, jak to się mówi, charakterem, on jest jedynym ludzkim bohaterem, który nie jest komputerowym ludzikiem, nie licząc...
Carmeli Soprano jeszcze nie licząc.
Nie licząc, okej, okay, sorry.
I Giovanni Ribisi.
Ale oni wszyscy mają, wiesz, Carmela Soprano, czyli pani generał,
która chodzi po prostu wygenerowanym komputerowo całym
tak, dokładnie.
Otoczeniu.
Która jest w tym filmie przez 5 do 6 minut. Giovanni Ribisi, który jest w tym filmie przez 3 minuty i Sigourney Weaver i kilku tych naukowców, którzy są w sumie przez 90 sekund w swoim własnym ciele na ekranie, to ten nieszczęsny Spider jest na ekranie przez 2 godziny mniej więcej. Nie wiem, on nie dźwiga, po prostu nie dźwiga tego, co mu daje Cameron.
Chcesz mi powiedzieć, że kiedy mówił, wiem, że muszę iść teraz do Eiły i możesz mnie zabić, nie będę się na ciebie gniewał, lecz czy mnie jeszcze kochasz?
Wiedziałam, że mnie znajdziesz, Geralt. Wiedziałam. Tak. To jest Ciri, rok pański 2001. Więc no niestety, ale on mnie najbardziej, nie to, że to jest wirtualny świat pełen niebieskich smerfów, które mają 3,5 metra wzrostu, tylko ten biedny, nieszczęsny chłopak.
Jest wiarygodną postacią.
Tak, który został wyrzucony przez Jamesa Camerona na bardzo głęboką wodę i nie czułem tego. I mam takie wrażenie, że byłoby, oczywiście to by nie było zgodne z całą tutaj metodyką fabularną i tym, co ci ma pan Cameron przekazać, że wiesz, szanuj życie. Ale gdybym go zabił, gdyby Jake zabił tego swojego syna, chcący, niechcący, a gdyby doprowadził, to ten moment w scenariuszu, to byłoby prawdziwe zaskoczenie. Mówię, what the fuck, zarżną własne przyszywane dziecko, to teraz Quaritch się wkurzy, teraz będzie konflikt, to teraz czwórka będzie ciekawa. A tymczasem jesteśmy w punkcie wyjścia, nic się nie zmieniło, więc po prostu potrzebujemy teraz kolejny rodzaj Navi, który będzie nie do końca zły, nie do końca dobry, Hubert. Szarych Navi potrzebujemy, takich pomiędzy, rozumiesz?
Szarych Navi, tak.
I
tak.
Jeszcze albo, słuchaj, albo jeszcze są kolejni kosmici, którzy teraz napadną na tą planetę i Navi będą musieli się sprzymierzyć z ludźmi, żeby zwalczyć kosmitów, którzy będą atakować z zewnątrz. Nie wiem, co będzie, ale coś musi być, bo na razie...
Ja myślę, że jednak ludzie będą chcieli ich zaatakować i będzie wielka bitwa.
I będzie duży wieloryb, który zgniecie jakiś pojazd.
I będzie wielki wieloryb i Toruk Makto będzie musiał znowu zjednoczyć swoją całą populację.
Właśnie chciałem
populację.
Powiedzieć, na szczęście pterodaktyl boss nie zginął.
Tak, i na koniec jeszcze sam się odpalił, postanowił, to teraz ja jeszcze narobię gnoju największego.
Tak jest.
I największy statek rzucę w inny największy statek, żeby zniszczyć oba statki. Tak, będzie na pewno tutaj opcja do powiedzenia tego, że jest trochę przekazana pałeczka młodszemu pokoleniu, czyli syn Jake'a Sully'ego prawdopodobnie wespnie się na jakieś wyżyny
przywództwa.
Hubert,
czy pamiętasz jakiekolwiek imiona postaci poza Neytiri, Warang, Quaritch i Jake Sully?
Kiri.
A Kiri, czyli Sigourney Weaver, która wcale nie ma 15 lat i to jest creepy.
Tuk?
Tuk? Tuk, tuk, to jest ta maszyna, co się nie
umieści. Ta mała się nazywa Tuk.
No.
Cała reszta imion nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jest ta matka Vajany, jest ojciec Vajany. I...
A sorry, Kate Winslet zginęła. A propos, kto zginął w Stranger Things, to teraz sobie przypomniałem, że Kate Winslet zginęła w Awatarze 3.
Tak, i mieliśmy scenę też heroicznego porodu, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Biedne to dziecko tak przyszło na świat i od razu musiało w tej skórzanej saszetce przechodzić takie katusze.
Ale spoko, podpieli ją do VR-u potem i od razu jest...
Widzisz, nawet jeśli ktoś ginie w tym filmie, to i tak jest dostępny, można z nim sobie polatać na tych latających smoczkach.
Dokładnie.
Albo posiedzieć sobie przy drzewie i porozmawiać o przeszłości. Filip, no twoja niechęć do Spidera jest bardzo mocno nieuzasadniona. Ja rozumiem, że to nie jest aktorstwo najwyższych lotów. Ja rozumiem, że to nie jest postać o specjalnej jakiejś głębi emocjonalnej, ale to jest moim zdaniem ciągle wszystko w takim nurcie jednak kina nowej przygody. To jest taki młody Indiana Jones. No,
nie, no trochę jest, tylko właśnie ja nie umiem jeszcze określić, czy to jest kwestia tego, jak ta postać jest napisana, czy kwestia tego, że niestety, ale ten aktor totalnie nie wajbuje, Hubert, z moim mindsetem widza.
Tak, natomiast to, co dla mnie było najbardziej odległe od tej formuły Jamesa Cameronowatowo-awatarowej, jest fakt, że zarówno Neytiri, jak i Jake Sully mieli ten swój taki mroczny epizod, gdzie jak ja nienawidzę tych różowych ludzi, jak ja chcę ich wszystkich pozabijać, a mnie też nienawidzisz, bo ja też byłem tak, ciebie też i moich dzieci też nienawidzę. To była taka próba trochę chyba wyjścia odrobinę z takiego schematu, gdzie ja jestem mądrą przedstawicielką rasy Navi i teraz tylko i wyłącznie mam dobro w sercu, to tutaj jednak ta tragedia rodzinna gdzieś miała wybrzmieć, ale wyszło to w sposób bardzo taki, bym powiedział, Jezus Maria, jakie to jest, nagle się zrobiło mroczne. Tak, w momencie, kiedy Jake Sully mówi, nie, Sa, jednak miałeś rację, musimy go zabić, więc chodź ze mną, chodź piesku, teraz patrz tam, w tamtą stronę, patrz. Trochę wyglądało to, wiesz, jak scena z Ludzie i Myszy, nie? Gdzie John Malkovich musiał zginąć, bo...
A widzisz, w tym momencie, to jak ona przeżywała nagły zwrot akcji, jeżeli chodzi o nastawienie męża do ich przeszywanego syna, to ja potem tylko patrzyłem, Jezu, jak ona zmywa tą farbę, jak to wygląda, jak życie.
Ale właśnie i zobacz, ja się tak bałem w tym momencie, zupełnie poważnie, ja wtedy pomyślałem, że o nie, żeby tylko nie zrobili tak, że ona zacznie zmywać tę farbę, a w następnym ujęciu już nie będzie miała jej na sobie, nie? W sensie, że już będzie czystą miała twarz.
A nie, myślałem, że powiesz, że czerwona farba i krew w
wodzie. A tymczasem ona przez wszystkie kolejne sceny wygląda, jakby miała te resztki farby. To jest wszystko tak przemyślane pod tym względem.
Tak, ale
cała para poszła w myślenie na temat tych rzeczy, a nie na temat scenariusza i całe szczęście.
No nie, to działa, ale też obaj się zaczęliśmy rechotać, bo w momencie, jak Neytiri mówiła, że ich nienawidzi, to i tobie, i mi wyświetlił John się Cleese. John Cleese z Monty Pythona, który mi nienawidzi komunistów. Filthy bastard commies! I hate them! I hate them!
tą zaciśniętą pięścią.
To dokładnie to samo.
Więc niezamierzenie zupełnie James Cameron nawiązał do Monty Pythona, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo każdy moment śmiechu w kinie, nawet jeśli nie zamierzony przez scenarzystów, jest na wagę złota. No ale tak, to jest film właśnie paradoks, bo gdyby ktokolwiek inny zrobił tą samą historię, nie mówię jakby fabularnie tą samą, ale tą samą historię, która ma ci do przekazania to samo, czyli natura dobra, kapitalizm zły, bądź żyj w zgodzie ze sobą, nie krzywdź innych, tak jak Jean-Jacques Rousseau, czyli granicą mojego szczęścia jest to, żeby nie wchodzić w twoje szczęście i nie krzywdzić siebie, bla, bla, bla. I gdyby to wyglądało gorzej, no to byśmy byli dużo bardziej bezlitośni. Ewidentnie rozkład tutaj, jeżeli chodzi o prowadzących wasz ulubiony podcast popkulturowy Hammerzeit, jest taka, że ja trochę bardziej wolę Stranger Things 5 niż Hubert, a Hubert trochę bardziej woli Avatar 3 niż ja.
Ja zupełnie bezwstydnie bawiłem się na tym filmie wyśmienicie. Dawno nie czułem takiej imersji w trakcie seansu.
Nie, imersja to jest niepodważalna, zdecydowanie.
Seansu filmowego i absolutnie nie wstydzę się tego, że wiem, że to jest słaba historia, wiem, że to jest wtórna historia, wiem, że ona nie ma żadnego sensu, wiem, że ona jest pomyślana dla ludzi o wrażliwości bardzo płytkiej, a mimo to ja to wszystko przeżywałem tak, jak James Cameron sobie zażyczył. Jestem po prostu marionetką na sznurkach Jamesa Camerona i bardzo mi z tym dobrze.
No widzisz, no każdy jest marionetką sterowaną przez tego czy tamtego bardzo bogatego twórcę z zachodniego świata. Ja to rozumiem, ale jednocześnie trochę się zastanawiam, co ten James Cameron, albo nie co, czy James Cameron jeszcze zrobi cokolwiek, co nie będzie Awatarem. Nie jest najmłodszym facetem. Jeszcze ma trochę kreatywnych lat przed sobą, bez wątpienia, ale patrząc na to, że w najlepszym razie...
Fabularnego tak, raczej nie.
W najlepszym razie ostatni Awatar, czyli ma być ich 5, Hubert, więc jeszcze 2. Co tam się wydarzy, co nie będzie powtórką, to będzie na wagę złota. Jeżeli to będzie jeszcze raz drugi, trzeci film, no to nie wiem, czy dam radę, ale pójdziemy, sprawdzimy.
Na pewno w czwartym filmie pojawi się Una Chaplin na 100%.
Gdyż uciekła.
Quaritch gdyż spadł, ale nie było pokazane, że umarł, więc na pewno przeżył. Nie,
ale to jest akurat dobra lekcja, bo wszyscy wiemy, że MCU, które boryka się z wieloma różnymi problemami i teraz będzie próbowało nas kupić sobie na nowo w 2026 za pomocą Spidermana, co się trochę uda, za pomocą Avengers, co znowu się trochę uda, cierpiało na tą przypadłość, że jak już nawet mieli fajnego bad guy'a, dobrze napisanego, który byłby interesujący,
to się go pozbywali natychmiast.
To i tak musieli go lub ją zabić szybko, bo były ważniejsze tematy. Więc w przypadku, kiedy Quaritch jest, jak już powiedziałem, najlepszą postacią tego uniwersum, jest najlepszym bad guy'em, nie został zabity, oficjalnie został zabity raz, ale wrócił. I nie został zabity teraz dwukrotnie, no to ja się bardzo cieszę, bo on przynajmniej będzie miał coś do zagrania i ten jego konflikt wewnętrzny, że nie, ja jestem, wiesz, Trump for life i w ogóle jestem najlepszym alpha male po tej stronie, kurde, galaktyki, ale jednocześnie jestem już tylko i wyłącznie niebieskim ludzikiem w zielonym świecie, czyli jest ten jakby tutaj konflikt dosyć istotny, jeżeli chodzi o osobowość, w którą stronę wajcha zostanie przegięta. Ja tak mam wrażenie, że on ostatecznie może stać się dobry. Tak zupełnie w ostatecznym finale. Ale zanim to nastąpi, myślę, że będzie ciekawy.
Oby było ciekawie.
Mam nadzieję.
Ale tak jak ci powiedziałem, Filip, on, James Cameron już formułę rozgryzł, więc będą kolejne awatary, będziesz się na nich bawił równie dobrze. Będziesz musiał szukać powodów, dla których ten film ci się nie podoba, ale w głębi duszy będziesz wiedział, no tak, że no. Był to jeden z najlepszych czasów,
Hubert,
jaki spędziłeś na sali kinowej.
W 2029 roku, na gwiazdkę, jeżeli faktycznie wtedy pojawi się w kinach Avatar 5, będę miał 45 lat i prawdopodobnie będę się bawił w 3/4 tak dobrze, jak obecnie, to i tak będzie sukces. No.
Tak, na pewno w kolejnej części powróci Giovanni Ribisi jako zblazowany po prostu miliarder, który ma w głowie tylko kolonizację planety i wydojenie z niej kolejnych zasobów naturalnych. I prawdopodobnie znowu pojawi się, tak jak w tym filmie, na 3-4 minut. Mm. Carmela Soprano w sumie też nie wiadomo, czy zginęła, bo tam na tym statku się tam niby trochę...
Ale było Abandon Ship, więc pani Edie Falco pewnie też wróci w jakiejś formie.
Ona tam niby była na tym statku, jak on już leciał do góry, ale nie pokazali, wiesz, jak wybuch ją zjada.
Dokładnie. Nie ma ciała, więc nie ma trupa, więc będzie żyła.
Tak, jak dobrze wiemy, ten film nie przyniósł ze sobą żadnych fabularnych konsekwencji dla świata Awatara i prawdopodobnie następny też ich przyniesie bardzo niewiele, ale nie ma to, Filip, absolutnie żadnego znaczenia.
Poza tym bardzo mi się podoba, że wcześniej niż film Avatar istniała manga i anime o Avatarze. Ale przed James Cameron mówi, nie, ja mam Avatara teraz, mój jest Avatar, wy musicie dodać podtytuł, bo mój jest ważniejszy. Ale teraz też Jake Sully zbiera te żywioły, tak? Po kolei, więc brakuje mu ziemi jeszcze i też będzie awatarem.
Tak, swoją drogą, a propos Jake'a Sully'ego, jest to bardzo miłe ze strony Jamesa Camerona, że upewnia się, że Sam Worthington ma co robić w życiu i że raz na kilka lat może dostać rolę w filmie, zarobić na niej odpowiednio dużo milionów dolarów.
Jesus, Sam Worthington wygrał na loterii. To jest aktor taki 6 na 10. No jakby on nie zrobił nic w życiu, co byłoby fenomenalne, ale dzięki temu, że James Cameron przerobił go na Smurfa z kosmosu, to gość jest po prostu, on jest, to jest poziom, kurde, Roberta Downeya Jr., jeżeli chodzi o wielkość willi i ilość samochodów,
tak,
prawdopodobnie.
Tak, a także Zoe Saldana rośnie też w
tak,
tej swojej,
ona jest oficjalnie
sadze, tak,
najlepiej zarabiającą aktorką spośród wszystkich ludzi na świecie, ever, tak, bo wygrała w wszystkich Avatarach i w Avengersach w dwóch częściach, więc come on.
Więc bardzo dobrze, panie Jamesie, taki rodzaj filantropii, który przy okazji pozwala ci zarobić kolejne miliardy dolarów, wyprodukować nowe fantastyczne sprzęty do tego, żeby jeszcze bardziej realistycznie oddawać płytkie emocje niebieskich ludzików. No chwalimy to sobie. To jest człowiek, instytucja.
No facet ma wizję, realizuje ją konsekwentnie, nawet jeśli zajmuje mu to dużo czasu, no to jakby nie patrzeć, działa. Więc sorry, not sorry, Avatar znowu na topie, no ale też nie było w tym sezonie tak zwanym świątecznym niczego, co by było w stanie zagrozić temu filmowi, w najmniejszym nawet stopniu, więc nic dziwnego, no wiedział kiedy wypuścić część trzecią, zostały dwie, jesteśmy w środku, Hubert. Stranger Things skończyliśmy, jesteśmy w środku Avatara, zobaczymy.
Ja myślę jednak, że to już nie James Cameron dostosowuje się do kalendarza świątecznego ze swoimi premierami, tylko to święta Bożego Narodzenia się dostosowują do premiery kolejnych części Avatara, jesteśmy już na tym etapie.
Tak jak wszyscy dostosowują się do premiery GTA 6, która w listopadzie, a nie w maju, więc wszyscy, którzy ustawili na jesień swoje premiery, to teraz mają cholera.
Filip, zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć, że na napisach końcowych filmu Avatar Popiół i ogień było podsumowanie filmu Avatar Popiół i ogień.
Ale była dodatkowa scena, gdzie ta mała dziewczynka pływa z wydrami kosmicznymi,
tak,
której nie było w filmie, więc jest dodatkowa scena.
Dokładnie. Tuk-tuk.
Tuk-tuk.
Ona się jakoś nazywała. Tak.
Niech tak będzie. Dobrze, Hubert, no już zrywamy plaster. Czy chcesz powiedzieć, że Avatar jest spoko?
Filip, powiedzenie, że Avatar jest spoko, to jest jak nic nie powiedzenie. Avatar.
To zgodnie z prawidłem Avatara teraz musisz wstawić szybko, bardzo przyspieszone albo wybrane sekwencje z całego nagrania na napisach końcowych.
Dokładnie tak. Nie, trzeba przyznać, że Avatar, pomimo tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, tak jesteśmy świadomi tego, że jest to kino niezbyt ambitne pod kątem fabularnym, ale jest spoko.
Jest spoko.
I jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Zwłaszcza jeśli chodzi o aspekty technologiczne, obecnie wyżej się nie da.
Dokładnie. Poprzeczka postawiona tak, że tylko James Cameron przeskoczy. Za 2-3 lat zobaczymy, ile będziemy
czekać.
I drogi
słuchaczu, nawet jeśli, tak jak ja, jesteś subskrybentem platformy Mubi i lubisz niezależne, ambitne kino, to nie wstydź się. Nie wstydź się tego uczucia, które rośnie w tobie, kiedy widzisz, jak Jake Sully dosiada swojego toruka.
Zasada 34 na pewno obowiązuje, Hubert. Jake dosiadający toruka na pewno został narysowany w sposób dwuznaczny gdzieś. Dobrze, mili państwo, oto zakończyliśmy nagranie pierwszego odcinka podcastu w roku pańskim 2026. Co się wydarzy w najbliższym czasie, jeszcze nie wiemy, oprócz tego, że na pewno podsumujemy rok, który minął i na pewno zajmiemy się jakimś takim Oscar baitem. Może, Hubert, obejrzymy Wartość sentymentalną, a może obejrzymy ten film, co dostał Palmę w Cannes, o tych tam na pustyni ludziach, co tam się wypadki jakieś dzieją, nie pamiętam tytułu, ale Michałowi się podobał. Pozdrawiamy cię, Michale Oleszczyku, słynny twórco podcastowy i nie tylko. Jakoś to będzie, bo wszyscy wiemy, że w polskim kinie luty to jest taki okres, kiedy te nagradzane filmy z zeszłego roku są masowo wpuszczane do kin, Więc jest szansa, że któryś z nich naszą uwagę skradnie, a z rzeczy dużych i popkulturowych to absolutnie nie mam pojęcia, co się rysuje w najbliższym czasie, więc po prostu powiem, że coś będzie, ale nie wiem co.
Ja na przykład oglądam serial Pluribus, gdyż mam jeszcze subskrypcję Apple'a tylko do 23 stycznia, więc muszę zdążyć.
Bardzo dobrze, no to może Hubert coś powie o Pluribusie, a ja powiem coś o Witajcie w Derry, a wraca The Pit już za chwilę, czyli jeden z najlepszych seriali zeszłego roku, który już obaj mamy zaliczony, więc może o serialach, nie wiem, tyle jest tematów, tak mało czasu. Wróćcie do nas, jak będziemy mieli nagrany kolejny odcinek. Dzięki, pa pa.
I see you.
Koniec.